Kwadrans z prawnikiem. Dzień dobry, Marzena Florkowska. Dzisiaj temat rozwodów i to rozwodów w sytuacji, gdy jeden z małżonków przebywa za granicą. Niestety takie sytuacje coraz częściej się zdarzają, ale też trzeba umieć je rozwiązać w sensie prawnym również. Pani radca prawny Anna Jaworska jest gościem Radia Kraków. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
No to co możemy zrobić, jeżeli nasz współmałżonek przebywa za granicą i z jakiegoś powodu podejmujemy decyzję o rozwodzie? Czy to jest w ogóle możliwe?
Oczywiście jest to możliwe, jeżeli tylko i wyłącznie przesłanki rozwodowe są spełnione, czyli nastąpił trwały, zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, każdy z podmiotów może wystąpić z pozwem o rozwód do sądu.
Pierwszą trudność mamy taką, że możemy nie wiedzieć dokładnie, gdzie nasz małżonek przebywa, pod jakim adresem mieszka, gdzie pracuje, w jakim rejonie świata nawet jest. Czy to jest sytuacja, która całkowicie uniemożliwia przeprowadzenie rozwodu?
Nie jest tak, że taka okoliczność uniemożliwia przeprowadzenie rozwodu, dlatego że my w pozwie o rozwód podajemy nam znany adres zamieszkania małżonka. To sąd potem bada, czy taki pozew może być skutecznie doręczony, czy nie. Jeżeli okazuje się, że pozew o rozwód nie może być doręczony skutecznie drugiej stronie i te powtórne awizo nie zostało przez ten podmiot odebrane, sąd zgłasza nam taki fakt i prosi nas o to, żebyśmy my, czyli podmiot wnoszący pozew o rozwód, przekazał taki dokument do komornika i dokonał doręczenia za pośrednictwem komornika. Ma się na to najczęściej 2 miesiące i w tym czasie, jeżeli komornik dokona doręczenia dla takiej osoby, której miejsca zamieszkania nie jesteśmy w stanie jasno sprecyzować, informujemy o tym sąd i sąd normalnie proceduje postępowanie. Natomiast w sytuacji, gdyby komornik nie miał możliwości doręczenia takiego pozwu stronie przeciwnej, wówczas mamy jeszcze jedno rozwiązanie. Możemy wystąpić do sądu z wnioskiem o wyznaczenie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca zamieszkania.
No ale to oznacza, że taki rozwód może się odbyć nawet bez świadomości tej drugiej strony. No bo jeśli nie znamy miejsca zamieszkania naszego współmałżonka, nie mamy z nim kontaktu, komornik siłą rzeczy nie jest w stanie dostarczyć mu tego pozwu, a sprawa rozwodowa jest procedowana, no to ten nasz współmałżonek może się zdziwić, że to jest już, że jesteśmy już po rozwodzie.
Dokładnie tak, natomiast co jest istotne, taki kurator, który zostanie wyznaczony przez sąd, ma za zadanie także poszukiwać takiej osoby, a w momencie, gdyby nie udało się jej odnaleźć, kurator jakby działa w interesie tej osoby, czyli jego zadaniem jest chronienie praw podmiotu, który na takim rozwodzie nie mógłby się znaleźć.
Który sąd jest sądem właściwym do prowadzenia takiego rozwodu?
Jest to sąd właściwy dla miejsca, w którym małżonkowie ostatnio zamieszkiwali, jeżeli oczywiście jeden z tych małżonków dalej w okręgu tego sądu przebywa. Natomiast w sytuacji, gdyby taka okoliczność nie miała miejsca, sądem właściwym do orzeczenia sprawy o rozwód jest sąd zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli także tej podstawy nie ma, to sąd miejsca zamieszkania powoda, czyli osoby wnoszącej pozew o rozwód.
Czy to oznacza, że sądem właściwym może być sąd poza granicami Polski?
Nie, najczęściej jest to sąd w Polsce i jeszcze szczerze powiem, nie zdarzyło się tak, żeby tutaj te sprawy były przed sądem zagranicznym prowadzone.
Mówimy o sytuacji też takiej polubownej, kiedy obydwoje małżonkowie wiedzą i decydują się na rozwód, ale może być tak, że jeden z małżonków nie może przyjechać do Polski na taką rozprawę. Co wtedy?
Wówczas są dwie opcje. Jeżeli taki małżonek odebrał pozew o rozwód, sąd może wydać wyrok zaoczny i regulują to przepisy kodeksu postępowania cywilnego dokładnie artykuł 340 paragraf 1. Natomiast bardzo często obecnie zdarza się tak, że do sądu pisze się wniosek o wyznaczenie rozprawy zdalnej. Wówczas taka rozprawa odbywa się przez systemy informatyczne, czyli tego porozumiewania się na odległość i zarówno powód, jak i pozew mogą taką rozprawę odbyć z domu i nie muszą stawić się na sali rozpraw. Warunkiem jest podanie aktualnego adresu e-mail i zwrócenie się do sądu z takim wnioskiem.
Czyli nie jest to sytuacja bez wyjścia. Możemy nie być na tej rozprawie albo możemy uczestniczyć w formie zdalnej.
Dokładnie tak.
Ile trwa takie postępowanie sądowe w przypadku rozwodów, też kiedy jeden ze współmałżonków mieszka za granicą, no bo wiemy, że wszystkie sprawy rozwodowe trwają długo, a wydaje się, że ten pobyt zagraniczny jeszcze dodatkowo komplikuje sprawę.
To znaczy tutaj tak naprawdę istotne znaczenie ma to, jak sądy są zapełnione i kiedy ta sprawa na wokandę trafi. Sam fakt przebywania małżonka za granicą nie ma tutaj większego znaczenia. Jedyne znaczenie ma fakt doręczania korespondencji, ponieważ jeżeli osoba znajduje się za granicą, wówczas okres doręczania korespondencji jest dłuższy i najczęściej wynosi 2 miesiące i taka osoba ma obowiązek wyznaczenia w Polsce pełnomocnika do doręczeń, żeby sąd mógł tą korespondencję kierować bezpośrednio do miejsca wskazanego w Polsce, a nie za granicę. Natomiast już sama procedura poprowadzenia sprawy rozwodowej zależy tak naprawdę, tak jak wcześniej wspominałam, od obłożenia sądów i najczęściej z doświadczenia mogę powiedzieć, że te rozprawy są wyznaczane średnio w terminie 6 miesięcy od daty złożenia pozwu o rozwód. Czasami oczywiście te okresy są dłuższe, czasami są krótsze, ale ten okres 6-miesięczny jest to taki raczej standard, jeżeli chodzi o wyznaczanie terminów rozprawy.
Jeżeli małżonkowie są zgodni w dalszym ciągu, nawet po złożeniu pozwu o rozwód, utrzymują dzieci, finansują je, no to jest sytuacja idealna, ale jeśli ten rozwód trwa dłużej, jeśli przeciąga się, czy jest jakiś sposób zabezpieczenia się finansowego na czas rozwodu?
Oczywiście jest taki sposób. Zawsze z pozwem o rozwód można wystąpić dodatkowo z wnioskiem o zabezpieczenie i takiemu zabezpieczeniu podlegają zarówno kontakty, piecza, alimenty, jak i władza rodzicielska. Takie zabezpieczenie daje nam możliwość, żeby uzyskać pewne bezpieczeństwo, zarówno finansowe, jak i bezpieczeństwo dotyczące kontaktów na przykład rodziców z dziećmi na czas trwania postępowania. Z racji tego, że te postępowania czasami mogą trwać dłużej, takie zabezpieczenie daje pewność, że przez cały czas trwania postępowania rozwodowego otrzymujemy na przykład świadczenie alimentacyjne o określonej wysokości, mamy władzę rodzicielską ograniczoną do pewnego zakresu lub na przykład kontakty są uregulowane w określony sposób, poprzez co nie dochodzi do, między rodzicami do konfliktu.
Kto ustala, kto jest władny ustalić, w jakiej wysokości te hipotetyczne alimenty będą płacone albo w jaki sposób możemy się kontaktować z dzieckiem?
Zawsze strona wnosząca wniosek o zabezpieczenie występuje z roszczeniem, czyli to ta strona reguluje takie zobowiązania w taki sposób, który jest dla niej wygodny. Natomiast to do oceny sądu należy to, czy takie zobowiązanie i taki sposób regulacji na przykład kontaktów zostanie uwzględniony w takim zakresie, jaki my wskazaliśmy. To należy do oceny sądu i sąd bada to w oparciu o dowody, jakie zostały przedstawione przez nas. Natomiast druga strona ma prawo też ustosunkować się do naszego wniosku.
Czy to jest tak, że zarówno jedna, jak i druga strona może wnieść ten wniosek, pozew o zabezpieczenie, to znaczy i ten składający pozew o rozwód i ten, który ten wniosek otrzymał?
Dokładnie tak. Taki wniosek o zabezpieczenie może się znaleźć zarówno w pozwie o rozwód, jak i w odpowiedzi na pozew o rozwód, a także w trakcie dalszego postępowania. Czyli tak naprawdę tutaj nie mamy jakichś ram czasowych. Za każdym razem, jak tylko uznamy, że jest taka potrzeba, możemy wystąpić z takim wnioskiem o zabezpieczenie.
Co stanie się, jeśli na przykład na czas trwania procesu w zabezpieczeniu otrzymamy alimenty w wysokości 400 zł? Czy to oznacza, że to już są docelowe alimenty? Albo jeśli otrzymamy alimenty wyższe niż ostatecznie w rozprawie sądowej zostanie to uznane?
Sprawa o zabezpieczenie ma konsekwencje tylko i wyłącznie na czas trwania postępowania i tak naprawdę nie przesądza nic. Może być tak, że finalnie w wyroku rozwodowym uzyskamy zabezpieczenie mniejsze lub większe niż to, które wcześniej sąd nam przyznał. Natomiast bardzo często zdarza się tak, że te kwoty z zabezpieczenia, czy te ustalenia z zabezpieczenia potem są powielane w wyroku rozwodowym.
Kto płaci za rozwód i ile ten rozwód kosztuje?
Co do zasady, za rozwód płaci strona przegrana, natomiast bardzo często zdarza się tak, że w trakcie postępowania rozwodowego strony dochodzą do porozumienia i wówczas na wspólny wniosek stron te koszty postępowania mogą być zniesione wzajemnie między stronami. Strony mogą się też nimi podzielić w połowie, natomiast na koszty postępowania rozwodowego składają się zarówno opłata od pozwu o rozwód w kwocie 600 zł, jak i koszty rozpraw sądowych oraz koszty ewentualnych biegłych, tłumaczy, kuratorów, którzy mogą, a nie muszą być w trakcie postępowania rozwodowego wezwani.
Co to znaczy strona przegrana w rozwodzie?
Zawsze w pozwie o rozwód wskazuje się, że wnosi się o zasądzenie kosztów postępowania od strony przeciwnej na rzecz strony wnoszącej sprawę o rozwód. Czyli osoba wnosząca pozew może zadecydować, jakby chciała, żeby te koszty zostały rozłożone. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby strona pozwana również z takim wnioskiem wystąpiła, że wnosi o zasądzenie kosztów postępowania od strony powodowej na jej rzecz i tak naprawdę potem już efekt i wynik postępowania rozwodowego daje ten finalny efekt tego, na czyją rzecz te koszty zostaną orzeczone. Najczęściej jest tak, że strony wzajemnie znoszą koszty między sobą, natomiast w przypadku orzeczenia winy najczęściej jest tak, że od strony, której wina została przyznana, koszty są orzeczone na rzecz strony, której wina nie została przyznana.
Co dzieje się w sytuacji, jeżeli nie stać nas na uiszczenie tych kosztów rozwodowych?
Tutaj także możemy wystąpić do sądu z wnioskiem o wyznaczenie nam pełnomocnika z urzędu. Jest to adwokat lub radca prawny, albo możemy wystąpić o sam wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy jakby są to dwie odrębne rzeczy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie sami się reprezentować, nie stać nas na profesjonalnego pełnomocnika, możemy wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Natomiast w sytuacji, kiedy nie stać nas tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów postępowania, a nie chcemy korzystać z pomocy profesjonalisty, możemy wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z kosztów i wówczas do takiego pozwu załącza się oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
Proszę Państwa, o rozwodach, zwłaszcza jeśli te rozwody są w sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków przebywa za granicą, dzisiaj rozmawialiśmy, a gościem Radia Kraków była pani radca prawny Anna Jaworska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Za uwagę dziękuję, Marzena Farkowska.